Pan Bóg jest zazdrosny w swojej miłości, zazdrosny o nasze dobro, o nasze szczęście, o nas. Cezarowie bywają zachłanni. Lepiej to, siostry i bracia, pod zasłonę Bożej zazdrości się uciekać, niż dawać się na różne sposoby wciągać w tą przestrzeń zachłanności Cezara. Pan Jezus tak odpowiedział w tej próbie, w którą został wciągnięty, wiedząc dobrze, że rządzący ówczesnym światem Tyberiusz Cezar przypisywał sobie również tytuł boski. Jak tam inteligencja i obywatele Cesarstwa Rzymskiego się do tego odnosili, to się odnosili. Natomiast Cezar jak najbardziej teologiczne tytuły sobie przypisywał. Ale Pan Bóg nam dzisiaj jako pierwszy przykład w tych lekcjach przedstawia coś, co się nie mogło wydarzyć. Wydarzyło się tylko dlatego, że Pan Bóg tak zechciał i tak to nazwał. O Cyrusie, perskim królu, poganinie, Pan Bóg mówi teologicznymi tytułami. Nie tylko, że nazywa go Mesjaszem, ale żeby nie było żadnych wątpliwości, jeszcze dodaje: mój Mesjasz, mój pomazaniec Cyrus. Naród wybrany, pamiętajmy, cały czas czeka na tego obiecanego. Coraz więcej o nim słyszy od proroków, coraz więcej o nim wie i cały czas czeka. Mesjasz w pełni, prorok, kapłan i król, przyjdzie w Chrystusie. Zrobią z nim to, co chcieli. Ale po drodze, ze względu na edykt, który wydał Cyrus w roku 538 przed Chrystusem, już 50 lat byli w niewoli, już pół wieku trwało takie przyzwyczajenie się, że to się już nic nie zmieni. Trzeba jakoś wrosnąć w tą pogańską ziemię, z tymi ludźmi się poukładać. Już skończyła się historia naszej ojczyzny, naszej świątyni, naszego kultu. Tak w dygresji mówiąc, 123 lata naszej niewoli, to naprawdę nieźli jesteśmy. Oni już po 50 latach tam wtedy w starożytności porozsypywali te wszystkie swoje nadzieje i uznali to za mrzonki. A Pan Bóg robi tak, że nikt by tego nie przewidział. Siostry, bracia, to jest naprawdę dobry przykład i to jest naprawdę dobra nowina dla niedowierzających i wierzących, dla nas wszystkich dzisiaj. Pan Bóg bierze poganina i mówi: ja go tak mocno ująłem za prawicę, że zrobi to, co chce. Ujarzmi narody, wprowadzi pokój. Był Babilon pyszałek, nie ma Babilonu. Rozpoczęła się wtedy historia dumnych Persów. Że rozpoczęła się wcześniej, ale weszli na scenę z mocnym przytupem. Tu jest podkreślone w tym proroctwie Izajasza, że ja ci nadałem twój tytuł bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ten człowiek nie znał Boga. Być może w tej swojej wrażliwości politeistycznej uznał też tego Boga Żydów. Ale na pewno nie w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy go tam od razu do chrztu, do bierzmowania, nie, nic z tego. Pan Bóg się posłużył tym poganinem, nadając mu teologiczny tytuł. Jak się to Izajaszowi w głowie zmieściło, nie wiemy. W ustach się mu musiało zmieścić, a jego uczniowie to zapisali. Dwa razy powtórzył: nie znałeś mnie, dlatego że ja jestem Panem i nie ma innego. I to jest, siostry bracia, dla nas, myślę, że także na tą niedzielę, na te czasy, które przed nami, jakieś przypomnienie, jak to jest z tymi Cezarami światowymi. To nam oczywiście też wysuwa szereg różnych pytań dotyczących różnych satrapów, tyranów. Jak Pan Bóg zechce, to tak przestawia na tej ziemskiej szachownicy, w tej doczesności. Pan Jezus nam dzisiaj tym, jak go testowali, jak wybrnął z tej próby, stawia przykład, już wspomniałem, tego Tyberiusza, który... No, cesarzom się to często zdarzało, moralnością wielką, jakąś ascezą życia się nie kierował. Moralnie marny człowiek. Warto sobie, dzieci to mogą zrobić z pomocą rodziców, gdzieś znaleźć w internecie jakieś strony numizmatyczne, popatrzeć na to, co widziały oczy Pana Jezusa, Zbawiciela świata. Z pewnością idzie znaleźć z czasów właśnie Cezara Tyberiusza monety. I tam będzie odbita gęba tego Cezara, tak trochę z profilu, i będzie napis, który widział Pan Jezus. To tak dla dzieci taka propozycja na popołudniową szarugę, gdyby nie wzeszło słońce. I Pan Jezus, przynieście mi monetę podatkową. Patrzy na ten profil cesarski, patrzy na ten napis i pyta, czyje to jest? Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. To nie jest precyzyjna zasada. To jest ważne zdanie Pana Jezusa, które przez wszystkie wieki istnienia Kościoła, współistnienia z władzami świeckimi, przysparza Kościołowi problemów i władzom cesarskim też. Bo tak jak mówię, każdy Cezar jest zakłanny, a też każdy przez Pana Boga namaszczony tutaj na ziemi ma też takie swoje pokusy, żeby może jeszcze zagarnąć jakąś inny rodzaj władzy niż ten, który mu się należy na ambonie i przy ołtarzu. Więc to Pan Jezus tak naprawdę zadanie zostawił Kościołowi. Ale ważne jest, żebyśmy dzisiaj usłyszeli tą drugą część. Nie tylko, że oddajcie Cezarowi co cesarskie. Ważna jest ta druga część też na czas pandemii, na czas tego reżimu, który zostaje ogłoszony. Bogu to, co należy do Boga. I biskupi polscy nie podesłali tego psalmu. On to naprawdę jest wydrukowany. I Pan Bóg nam dzisiaj, Kościołowi w Polsce, w całym świecie mówi: śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę wśród narodów. Wielki jest Pan, dlatego oddajcie Mu chwałę, wejdźcie na Jego dziedzińce, uwielbiajcie Go w Jego świętym przybytku, czyli w Kościele. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. To należy Panu Bogu. Z naszej strony. Oto jesteśmy. Jak to zgrać i zmieścić z tym, co się dzieje i co się jeszcze będzie działo? Zapamiętajmy ten psalm. Może się przydać na te godziny, które przed nami. Ale jeszcze jest, siostry bracia, taka rzecz, powiedziałbym, jeszcze bardziej precyzyjna niż to wyśpiewywanie chwały Bożej na Jego dziedzińcach i w Jego świątyni. To jest mianowicie, zestawmy te dwie rzeczy, bo one są mocną opozycją. Co się dzieje wokół Jezusa? Wokół Jezusa są ludzie, Ewangelia dzisiaj też używa tych określeń, obłudni i przewrotni. Przewrotność to nie jest tak, że ktoś szedł przez życie i się po prostu przewrócił, potem wstał i poszedł dalej. Nie. To jest taka jego cyniczna cecha, że on tak potrafi, że oni odeszli i naradzali się, jak go podchwycić w mowie. No, przeciwko czynom Jezusa trudno było znaleźć coś, w co by ludu wierzył. Natomiast złapać go na słowie, to muszę znaleźć taką metodę, żeby go dopaść, żeby go zniszczyć, żeby mu zepsuć dobre imię. Przewrotny człowiek. A jeszcze potrafi wysłać uczniów, którzy mu taką laurkę wystawią. Panie, nauczycielu, Tyś prawdomówny, Ty drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy. Nie oglądasz się na wzgląd ludzki. Przewrotność. Strzeżmy się przewrotności. I hipokryzja. Tak naprawdę to greckie słowo zrodziło nasze pojęcie aktor. Też dobra rzecz i też się tego trzeba strzec. Nie aktorów, tylko aktorstwa w życiu. Że ktoś ma na twarz nałożoną maskę. Mówi nie swoje kwestie. Wygłasza coś, co dobrze jest powiedzieć. Oni by to chcieli usłyszeć. Udawać uczucia, których nie mam. To jest zadanie aktora. To jest hipokryty. To jest to, co Chrystus dzisiaj nazywa, po polsku to jest oddane słowem obłuda. Obłudnicy. I to w opozycji do czego to stoi? No oczywiście do postawy Pana Jezusa, ale także do postawy naszej. Jeśli zasługujemy, siostry bracia, na ten tytuł listu do Tesaloniczan dzisiaj, to to jest w opozycji do postawy naszej. Poszukajmy jeszcze jakichś okruchów, ścinek, prawda, śmieci po tej obłudzie i przewrotności, a bądźmy wezwani, i to jest ta najlepsza puenta chyba, którą Duch Święty, oby w naszych sercach, wszystkich, jak tu jesteśmy, nam zgotował. To jest mianowicie, siostry bracia, to, co chce z tego pierwszego fragmentu listu do Tesaloniczan wskazać, bo tam Paweł opisuje wiarę, nadzieję i miłość. To wymienia. Ale nie tak po prostu wymienia, żeby ucieszyli się, że słyszą to o tych trzech cnotach teologicznych. Nie. Każdą obrazuje. Wiara połączona jest ze słowem dzieło. Dzieło wiary. Wiara to nie jest odruch. Wiara to nie jest zapisali mnie w księgach metrykalnych. Wiara w różnych okolicznościach życia musi cały czas jakieś konstrukcje wznosić, jakieś plany organizować, przewidywać, uwzględniać, ustalać. Dzieło wiary. To wychodzi naprawdę z mozołem, ale wychodzi. Tesaloniczanom wychodziło. Już po nawróceniu, w niedługim okresie czasu. To jest najstarsze pismo Nowego Testamentu. 50 lub 51 rok. Apostoł tak pisze do młodego kościoła w Grecji. No, wtedy się to nie zwała Grecja. Wszystko cesarstwem rzymskim było, rzecz jasna. Trud miłości. Miłość powiązana ze słowem trud. Kto ma takie skojarzenie? Nastolatek? Ośmioklasista? Naprawdę wie, że miłość to jest trud? Ale już z biegiem lat, doświadczeń, każdy mąż, każda żona, każdy ojciec, każda matka, w którymś momencie syn czy córka, nie? Wie, co to znaczy, że miłość jest trudem. Trud miłości. I nadzieja wytrwała. Nie wiem, siostry bracia, czy tak in blanco. Duch Święty dzisiaj do Kościoła przemawia słowami Pawła, które były pierwszy raz skierowane do Tesaloniki. Dzisiaj do naszych uszu te słowa padają i są zaproszeniem na taką drogę. Są jakimś takim umocnieniem, że faktycznie, jeśli się trudzimy w wierze, jeśli miłość wymaga wysiłku, jeśli nadzieja wymaga jakiegoś umacniania się, ale jest wytrwała dlatego, że jest zakotwiczona w Panu Jezusie Chrystusie, to jest właśnie ta droga, to jest dobra droga dla każdej i każdego. A za nami młodzi, dzieci, coraz młodsze oseski. Amen.